Odcinek siódmy.
Na terenie Belgii znajdowały się ponadto twierdze w Eben Emael, Namur i Liège, wystarczająco nowoczesne i potężne, aby zatrzymać niemieckie armie i spełnić tę samą rolę, co linia Maginota. Dałyby Francji czas na przeprowadzenie mobilizacji, skoncentrowanie wojsk i podjęcie kontrofensywy. Nikt nie rozważał możliwości uderzenia niemieckich armii dalej na południe przez Ardeny. Górzysty, zalesiony teren, poprzecinany wąwozami, okrętych wąskich drogach, uniemożliwiał rozwinięcie pancernych kolumn. Dlatego obronę tego rejonu powierzono jednostkom armii rezerwowych, drugiej i dziewiątej. Słabe, źle wyszkolone i uzbrojone, nie mogły być równym przeciwnikiem dla niemieckich dywizji pancernych. A gdyby te przedarły się przez Ardeny, zatrzymanie ich na równinach Francji byłoby już właściwie niemożliwe. Niemieccy strategzy przygotowujący plany ofensywy na Francję też początkowo nie brali pod uwagę drogi przez Ardeny. Zamierzali poprowadzić czon wojsk niemieckich, 37 dywizji, w tym 8 pancernych, z grupy armii B, tą samą trasą przez Belgię, jaką szły niemieckie armie, rozpoczynając I wojnę światową. Jedyna zmiana polegała na tym, że zakładali, iż dywizje skręciłyby nie na południe w stronę Paryża, jak w 1914 roku, lecz utrzymywałyby kierunek północny, aby dojść do wybrzeży kanału La Manche i uniemożliwić lądowanie wojskom brytyjskim. Dopiero w drugim etapie wojny ruszyłyby na Paryż. Hitler zaakceptował ten plan, ale bez entuzjazmu. Brakowało w nim fortelu, niekonwencjonalnego działania, które tak cenił jako absolutnie podstawowy warunek politycznych i militarnych zwycięstw. Zdawał sobie sprawę, że plan zakłada takie działania wojsk niemieckich, jakich spodziewali się alianci, a więc nie uwzględniał elementu zaskoczenia, na którym opierała się doktryna wojny błyskawicznej. W miarę oczekiwania na sprzyjające warunki atmosferyczne Hitler coraz częściej wspominał o przeniesieniu ciężaru uderzenia na południową Belgię. Brakowało mu jednakże odwagi do dokonania tak diametralnej zmiany i sojusznika w osobie doświadczonego oficera, który utwierdziłby go w przekonaniu, że poprowadzenie wojsk przez południe Belgii jest lepszym rozwiązaniem. Natomiast wciąż słyszał opinię, że przejazd czołgów przez leżące na południu Ardeny jest niemożliwy. Uwierzył w to. Do czasu. Nie wiedział, że jego zastrzeżenia wobec planu skierowania głównych sił na północną część frontu podzielało wielu znaczących oficerów, gdyż ich propozycje nie docierały do niego. Dowódca grupy armii A, generał Gerd von Rundstedt i szef jego sztabu, generał Erich von Manstein, często wysyłali do dowództwa wojsk lądowych raporty, w których uzasadniali, że główne uderzenie powinno pójść przez południe Belgii, nadaremnie. Ich propozycje nie zostały wykorzystane. Prawdopodobnie zaważyły na tym względy osobiste. Dowódca wojsk lądowych, generał Walter von Brauchitsch, nie znosił Mansteina, a także Rundstedta. Gerd von Rundstedt, 1875 rok do 1953, po dojściu Hitlera do władzy w styczniu 1933 roku, poparł go, choć prywatnie wyrażał niechęć wobec Führera. We wrześniu 1938 roku przeszedł w stan spoczynku. Powołany do służby w sierpniu 1939 roku, w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku w Polsce, dowodził grupą Armii Południe. Od października 1939 roku dowodził grupą Armii A, która odegrała istotną rolę przełamaniu obrony alianckiej w czasie kampanii francuskiej w maju 1940 roku. W lipcu tego roku otrzymał stopień feldmarszałka i zadanie dowodzenia wojskami lądowymi, które miały dokonać inwazji na Wielką Brytanię. W marcu 1941 roku utworzył dowództwo grupy Armii Południe, którą dowodził w walkach na Ukrainie. 1 grudnia tego roku został odwołany ze stanowiska przez Hitlera za wycofanie swoich wojsk spod Rostowa. Powrócił do czynnej służby w marcu 1942 roku, obejmując dowództwo obszaru operacyjnego Zachód. 2 lipca 1944 roku ponownie przeszedł na emeryturę. 9 września 1944 roku powrócił na stanowisko głównodowodzącego obszaru Zachód. Po przechwyceniu przez wojska amerykańskie mostu w Remagen został ponownie i ostatecznie zdymisjonowany. Schwytany 1 maja 1945 roku został oskarżony o zbrodnie wojenne w Polsce, Związku Radzieckim i na Zachodzie. Ze względu na zły stan zdrowia nie stanął przed sądem i w maju 1949 roku wyszedł na wolność. Erich von Manstein, żyjący w latach 1887-1973, syn pruskiego oficera generała Eduarda von Lewińskiego, przyjął nazwisko wuja, który go adoptował, żołnierz I wojny światowej po jej zakończeniu służył w Reichswehrze. Od 1936 roku był zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych Wehrmachtu. W 1938 roku był szefem sztabu wojsk zajmujących Sudety. We wrześniu 1939 roku był szefem sztabu Grupy Armii Południe, a następnie szefem sztabu Grupy Armii A. 24 lutego 1940 roku przedstawił Hitlerowi plan ataku na Francję przez Ardeny, co zyskało akceptację Führera. W czasie walk we Francji dowodził 38. Korpusem. W 1941 roku w czasie agresji na Związek Radziecki dowodził 56. Korpusem Pancernym. Od września 1941 roku dowodził 11. Armią, która zajęła Krym. W uznaniu zasług został awansowany do stopnia feldmarszałka. Od sierpnia 1942 roku dowodził wojskami nacierającymi na Leningrad. W listopadzie tego roku objął dowodzenie grupą armii Don, która miała uwolnić 6. Armię okrążoną pod Stalingradem. W lutym 1943 roku stanął na czele Grupy Armii Południe, która odbiła Charków. W lipcu tego roku poniósł klęskę w bitwie pod Kurskiem, przełomowej dla zmagań na froncie wschodnim. W 1944 roku popadł w niełaskę Hitlera, gdyż opowiadał się za elastyczną strategią i w marcu tego roku został przeniesiony w stan spoczynku. Po wojnie, uwięziony i skazany w 1949 roku przez sąd brytyjski na 18 lat więzienia za zbrodnie popełnione przez podległe mu jednostki na terenie Związku Radzieckiego, wyszedł na wolność w 1952 roku. Walter von Brauchitsch, 1881-1948, feldmarszałek, uczestnik I wojny światowej, od 1921 roku zajmował wysokie stanowiska w Reichswehrze. Po dojściu Hitlera do władzy udzielił mu pełnego poparcia i nigdy nie mógł sprzeciwić się koncepcjom i rozkazom Führera. W 1938 roku objął stanowisko naczelnego dowódcy wojsk lądowych i kierował kompaniami w Polsce, Danii, Norwegii, na zachodzie Europy i na Bałkanach. W lipcu 1940 roku otrzymał awans do stopnia feldmarszałka. Od 1940 roku kierował przygotowaniami do agresji na Związek Radziecki i działaniami wojennymi rozpoczętymi 22 czerwca 1941 roku. 19 grudnia tegoż roku, obarczony przez Hitlera winą za niepowodzenia pod Moskwą, został usunięty ze stanowiska dowódcy wojsk lądowych. Do końca wojny Brauchycz nie powrócił do czynnej służby. Zmarł w więzieniu w 1948 roku, tuż przed rozpoczęciem procesu, w którym miał zostać osądzony za zbrodnie wojenne. Sytuacja zmieniła się niespodziewanie 17 lutego 1940 roku, gdy generał Manstein, dopiero co mianowany dowódcą 38. Korpusu, został zaproszony na obiad do Hitlera. Przedstawił wówczas projekt uderzenia przez Ardeny. Hitler był szczęśliwy. Jego pomysły, nieśmiało wyrażane wobec najwyższych oficerów sztabu generalnego, znalazły niespodziewanie potwierdzenie ze strony fachowca pierwszej wody. Manstein, wezwany do kancelarii Rzeszy 24 lutego, stanął przed Hitlerem, aby zreferować swój plan. Udowodnił, że przeciwnicy kierowania czołgów przez Ardeny nie mają racji. Wskazywał, że dowódcy francuscy przekonani, iż Niemcy nie skierują swoich wojsk do tego rejonu, przeznaczyli do obrony Ardenów jednostki rezerwowe, słabego przeciwnika dla niemieckich dywizji pancernych. Hitler zaakceptował ten plan, który włączony do planu wojny z Zachodem generała Franza Haldera dał Niemcom zwycięstwo. Rankiem 10 maja Hitler stanął przed mapą z naniesionymi ruchami wojsk niemieckich i alianckich. Widząc znaki wskazujące, że francuskie armie nie zmieniły planu działania, odwrócił się do generała Keitla. To był kawał dobrej roboty, ten atak na Liège. Mówił o ruchu części wojsk niemieckich na północy Belgii. Sprawiliśmy, że uwierzyli, iż pozostaniemy wierni staremu planowi Schlieffena. Wiedział, że alianci nie mają już czasu na przesunięcie większych sił w rejon Ardenów i zablokowanie ruchu niemieckich kolumn pancernych. Pierwszy krok ku zwycięstwu został zrobiony. Alfred von Schlieffen, 1833-1913, generał, szef niemieckiego sztabu generalnego w latach 1891-1905, opracował plan uderzenia na Francję przez Belgię i Holandię, który armie niemieckie wykorzystały po znacznych modyfikacjach prowadzonych przez jego następcę, generała Helmuta von Moltkego w 1914 roku. Wielkie zadanie. O świcie w gabinecie pierwszego lorda admiralicji zabrzmiał dzwonek telefonu. Churchill, który siedział przy stoliku i jadł jajka sadzone na bekonie, odłożył serwetkę i podniósł słuchawkę. Spodziewał się tej wiadomości tak jak wszyscy alianccy dowódcy, choć podobnie jak i oni, nie zdawał sobie jeszcze sprawy z powagi sytuacji. Oddziały francuskie i brytyjskie szły w pułapkę, usiłując zagrodzić drogę niemieckim oddziałom na północy Belgii, gdy główne siły wroga zgrupowano w Ardenach. Pół godziny później zaczęło się zwykłe w takich sytuacjach zamieszanie. Ze wszystkich stron napływały depesze relacjonujące sytuację na kontynencie. Najważniejsza sprawa pozostawała niezałatwiona – przyszłość rządu brytyjskiego. Minęła godzina 11, gdy Churchill wspiął się po wąskich schodach budynku na Downing Street i wszedł do gabinetu premiera Chamberlaina na pierwszym piętrze. Za stołem siedział już Lord Halifax. Pogodziłem się z myślą, że nie jestem zdolny stworzyć rządu narodowego, powiedział Chamberlain. Mówił cicho, spokojnie, ważąc słowa. Odpowiedź przywódców Partii Pracy nie pozostawia co do tego wątpliwości. Nasuwa się pytanie, kogo w tej sytuacji powinienem zarekomendować królowi, gdy jego wysokość przyjmie moją rezygnację. Chamberlain przerwał i przyglądał się uważnie dwóm politykom siedzącym naprzeciw niego. Oczekiwał reakcji Churchilla, ale ten pamiętał o słowach Kingsleya Wooda. Nie mówił nic. Zapadło długie i niezręczne milczenie. Wreszcie odezwał się Halifax. Jako parowi niebędącemu członkiem Izby Gmin, nadzwyczaj trudno byłoby mi wykonywać obowiązki premiera w zaistniałej sytuacji. Mówił przez kilka minut, uzasadniając swoją odmowę. Dlaczego nie chciał przyjąć urzędu premiera, który wpadał mu w ręce? Musiał wiedzieć, że jeżeli Chamberlain przedstawi jego kandydaturę, to na pewno zostanie zaakceptowana przez króla. Z pewnością niejednokrotnie rozmawiał na ten temat w czasie porannych spacerów z Jerzym VI, a jednak odmawiał, choć wiedział, że król szuka sposobu usunięcia przeszkody, na którą się powoływał. Być może zdawał sobie sprawę, że pozbawiony zaplecza politycznego stałby się honorowym premierem, nie mając wpływu na politykę, jaką zamierzał prowadzić. Usuwał się, otwierając drogę, przed Churchillem. Znał go dobrze i łatwo mógł przewidzieć jego politykę. Walka i tylko walka. Był pewien, że wobec ogromnej przewagi Niemców ta polityka nie ma szans powodzenia. Churchill doprowadzi naród na krawędź załamania, a wówczas on, Halifax, przejmie ster rządów, by uratować Wielką Brytanię. Wiedział, jak to zrobić. Nie byłby wówczas papierowym premierem, manipulowanym przez tych dwóch, Chamberlaina i Churchilla. Gdy Halifax skończył swoje przemówienie i stało się oczywiste, że jedyną kandydaturą przedstawioną królowi będzie kandydatura Churchilla, ten powiedział krótko: do czasu wyrażenia przez króla zgody na utworzenie rządu nie będę się kontaktował z żadną z partii opozycyjnych. Pierwszy etap gry został zamknięty. Później, gdy Churchill wrócił do admiralicji, doszła go wiadomość, że premier udał się do pałacu Buckingham. Potem następna już od króla, który wzywał go na godzinę 18:00. Jerzy VI przyjął go uprzejmie, choć chłodno. Proszę spocząć, wskazał na fotel. Milczenie przedłużało się. Król patrzył na Churchilla badawczo. Wreszcie zapytał: przyjmuję, że nie domyśla się pan, czemu po pana posłałem? Sir, po prostu nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego... Król zaśmiał się. Chcę prosić, aby sformował pan rząd. Z pewnością tak uczynię. Dalsza rozmowa dotyczyła składu i organizacji nowego rządu. W drodze powrotnej do admiralicji Churchill nie odzywał się do siedzącego obok kierowcy Tomiego, Tomasa, detektywa z jego ochrony. Wreszcie zatrzymali się przed szarym gmachem i Churchill nacisnął klamkę, zamierzając wysiąść. Tomas zatrzymał go. — Sir, chciałbym pogratulować tak zaszczytnego urzędu. Życzę panu powodzenia w wykonywaniu tego niezwykłego zadania. Churchill patrzył na niego bez słowa. W oczach miał łzy, jakby wszystkie wzruszenia tego dnia nagle powróciły. Powiedział cicho: Bóg jeden wie, jak wielkie to zadanie. Mam nadzieję, że nie stało się to za późno, ale boję się, że może tak być. Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy. Odwrócił się i ruszył w stronę wejścia do budynku. Jeszcze tego wieczoru zamierzał przedstawić królowi listę członków rządu. Musiał ją ułożyć według przynależności partyjnej, skoro miał to być rząd jedności narodowej. Rozdzielał ministerialne stanowiska między przedstawicieli własnej partii konserwatywnej, partii pracy, a nawet niewielkiej, mającej kilkanaście mandatów partii liberalnej. Wówczas, analizując układ sił w parlamencie i rządzie, mógł zdać sobie sprawę z tego, w jak trudnym położeniu się znalazł. Był premierem, ale nie przewodził partii konserwatywnej. Przewodniczący tej partii Neville Chamberlain, który jeszcze kilka godzin wcześniej był premierem, musiał więc wejść do nowego rządu. Nie było w tym nic niepokojącego. Chamberlain zachowywał się bardzo lojalnie, a najbliższe dni miały potwierdzić, że z jego strony nie nadejdzie niebezpieczeństwo. Halifax, on niepokoił Churchilla, był groźny i to z wielu powodów. Miał silną pozycję w partii konserwatywnej, a jego poglądy, że Wielka Brytania nie powinna dać się wciągnąć w wojnę z Hitlerem, podzielało wielu najbardziej prominentnych polityków. Popierał go król Jerzy VI i wydawało się oczywiste, że monarcha również podziela poglądy polityczne Halifaxa. Co gorsza, Churchill nie mógł sobie pozwolić na odwołanie Halifaxa z urzędu ministra spraw zagranicznych, a pozostawienie przeciwnika prowadzenia wojny na tak newralgicznym stanowisku mogło oznaczać, że wiele działań rządu zostanie storpedowanych. Nie miał jednak innego wyjścia. Pominięcie Halifaxa oznaczało rozpoczęcie walki z dworem i wieloma wpływowymi politykami partii konserwatywnej. Nie byłoby to rozsądne nawet w spokojnym czasie, a co dopiero w dniach tak dramatycznych, jakie nastały po ataku Niemców na Francję. Przecznice dalej, na pierwszym piętrze wielkiego gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w gabinecie R.A. Raba Butlera, zastępcy ministra, siedziało z kieliszkami szampana kilku urzędników. Nie świętowali oni bynajmniej przejęcia urzędu premiera przez Churchilla. Nastrój i miny mężczyzn wskazywały, że była to stypa. Byli najzagorzalszymi wrogami nowego premiera. Wiceminister Butler wydawał się najbardziej rozgoryczony. Dobra, czysta tradycja angielskiej polityki znalazła się w rękach największego awanturnika we współczesnej historii polityki, powiedział nagle. Szczerze i długo perswadowałem Halifaxowi, że powinien zaakceptować premierostwo, ale niespodziewany przewrót, jakiego dokonał ten Winston, jego motłoch, jest wielkim nieszczęściem. To wszystko wina Chamberlaina, który tak łatwo poddał się temu półamerykaninowi. To Churchilla nazywał półamerykaninem, jako że jego matka, Janet Jerome, pochodziła z Brooklynu. W ustach angielskiego dyplomaty brzmiało to jak największa obraza. A jego główni pomocnicy to wygadani, ale zupełnie nieefektywni ludzie, dodał. Nastrój Butlera i kilku innych zwolenników Halifaxa, otwartość, z jaką wyrażali swoją wrogość wobec nowego premiera, zapowiadały zagrożenie, z którego Churchill nie zdawał sobie sprawy. Było to tym groźniejsze, że w nadchodzących dniach jego uwaga musiała być skupiona na froncie, a nie na gabinetowych rozgrywkach. Oni zaś zamierzali to wykorzystać. Dzień, w którym Francja przegrała. Błękitna mgła unosiła się nad wąską drogą pośród lasów. To spaliny setek czołgów snuły się wokół pojazdów i wypełniały przestrzeń między drzewami. Generał Heinz Guderian, stojąc w sztabowym samochodzie pancernym, z którego dachu zdjęto obończe, patrzył z niepokojem, jak wolno czołgi posuwają się do przodu. Heinz Guderian, 1888-1954 roku, syn pruskiego oficera, do wojska wstąpił w 1907 roku po ukończeniu szkoły kadetów. W czasie I wojny światowej był oficerem sztabowym. Po wojnie pozostał w wojsku i początkowo służył w Straży Granicznej, a następnie pracował w Ministerstwie Reichswehry. W 1934 roku objął stanowisko szefa sztabu dowództwa wojsk pancernych, następnie dowódcy jednej z trzech pierwszych dywizji pancernych, a w 1938 roku został dowódcą wojsk szybkich. W 1937 roku napisał książkę Achtung Panzer. Uwaga, broń pancerna, w której przedstawiał możliwości i przyszłość broni pancernej. We wrześniu 1939 roku w Polsce dowodził 19. Korpusem Pancernym. W 1940 roku poparł plan generała von Mansteina, przewidujący uderzenie przez Ardeny. W maju tego roku jego 19. Korpus odegrał znaczącą rolę w sforsowaniu Mozy. W 1941 roku w czasie agresji na Związek Radziecki dowodził drugą grupą pancerną, później drugą armią pancerną. 25 grudnia 1941 roku w wyniku klęski pod Moskwą został odwołany przez Hitlera. W 1943 roku przywrócony do czynnej służby jako generalny inspektor wojsk pancernych. Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku przewodniczył sądowi honorowemu, decydującemu o zwolnieniu ze służby oficerów zamieszanych w spisek. W lipcu 1944 roku został szefem sztabu generalnego wojsk lądowych. Pełnił wówczas dwie funkcje generalnego inspektora i szefa sztabu. 28 marca 1945 roku po raz drugi został pozbawiony funkcji wojskowych za sprzeciw wobec koncepcji militarnych Hitlera. 10 maja 1945 roku dostał się do amerykańskiej niewoli, z której zwolniono go 17 czerwca 1948 roku. Generał Heinz Guderian wiedział, że korek sięgał 80 kilometrów, i wystarczyłoby kilka alianckich samolotów, aby droga została zasłana wrakami pancernych pojazdów. Na szczęście Luftwaffe dobrze wykonywała zadanie i skutecznie odpędzała nieliczne samoloty myśliwskie wroga, które zapuszczały się w ten rejon. Poza tym alianci wciąż byli przekonani, że główne niemieckie uderzenie koncentruje się na Holandii i Belgii, i tam przerzucili swoje siły. Nawet francuska siódma armia, stojąca w odwodzie za broniącymi rejonu Ardenów, drugą i dziewiątą armią, została odesłana na północ do Bredy. Mimo wszystkich problemów Niemcy już odnieśli wielki sukces, doprowadzając główne siły do Mozy w ciągu dwóch dni. W niedzielę 12 maja wieczorem nad rzeką stanęły oddziały 7 dywizji pancernych. Guderian śpieszył się. Wiedział, że sforsowanie rzeki było kluczem do zwycięstwa w tej wojnie, a daleki był od lekceważenia przeciwnika.